Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Czapliński. Cześć Paweł.
Witam Cię serdecznie.
Powiedz nam kilka słów o sobie.
Więc tak, kieruję fantastycznym zespołem Fundacji Aktywności Zawodowej, gdzie pomagamy osobom z niepełnosprawnościami głównie w powrocie na rynek pracy. I to jest taka przestrzeń, w którym to ja zespole kieruję, ale też wspieram pracodawców w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami, głównie od strony prawnej. I to jest mi najbliższy obszar z racji tego, że jestem prawnikiem, ale też socjologiem. Tak? I to są kwestie, które mi są bliskie.
No właśnie, jak wygląda ta sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce na rynku pracy?
Wygląda nie najciekawiej, to należy sobie otwarcie powiedzieć. Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami, czyli to ile osób pracuje bądź też szuka pracy, jest stosunkowo, patrząc na Unię Europejską, niska albo nawet bardzo niska i jest to duży problem. Problem, który w potocznym myśleniu wiąże się z tym, że pracodawcy nie chcą zatrudniać osób z niepełnosprawnościami. Natomiast fakty są bardziej złożone. Pracodawcy coraz bardziej otwierają się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ale sam ten proces zatrudnienia osób niepełnosprawnych, gotowość osób do zatrudnienia już nie jest wystarczająca. I to dochodzimy do tego, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami, tak jak powiedziałem na wstępie, nie wygląda najciekawiej. Ta aktywność jest na poziomie 25-30%, gdzie przeciętnie w Unii Europejskiej to jest 50%, a są kraje, w których sięga ona 70%, więc jest bardzo dużo do zrobienia. Bardzo dużo do zrobienia w pracy z samymi osobami niepełnosprawnymi, ale też pracując z pracodawcami, gdyż, jak powiedziałem, oni są otwarci na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, ale też z drugiej strony nie przygotowani do tego, jak to robić w taki sposób, aby te osoby dobrze się czuły w miejscu pracy, rozwijały się i nie uciekały z zatrudnienia. No i to okazuje się nie być już takie łatwe. O ile wprowadzanie do zatrudnienia osób, które pozostawały bez zatrudnienia przez jakiś czas, już samo w sobie jest trudne, o tyle osoby, które mają jakąś niepełnosprawność, napotykają jakieś bariery, mają takie poczucie, że ich szanse na rynku pracy są słabe, są fatalne, często nie wierzą w siebie, jest w nich ogromny lęk i w związku z tym lękiem nie podejmują, nie próbują, a jak próbują, to bardzo szybko uciekają i potrzebują tutaj wsparcia. No i my tego wsparcia staramy się im udzielać.
Czyli to jest głównie, to są takie bariery emocjonalne, takie wynikające z braku pewności siebie, z tego co mówisz?
Tak. To jest takie nasze wyobrażenie, że największym problemem dla osoby z niepełnosprawnością jest podjazd, jest szerokość drzwi, jest, nie wiem, podkładka, czy szerokość monitora, czy jakikolwiek, czy oświetlenie. Natomiast fakty są takie, że jeżeli osoba ma nawet schorzenie ruchowe, nawet porusza się na wózku inwalidzkim, to dla niej największą barierą w podjęciu pracy nie jest sam podjazd czy szerokość drzwi, tylko różne narosłe przez lata bariery w mentalności, w emocjach, które tej osobie towarzyszą. Też w tym, że jej otoczenie bardzo często utrwaliło się w przekonaniu, że jej rola, jej miejsce to jest pozostawanie w domu. I wyrwanie się z tego emocjonalnego stanu dla tych osób jest bardzo trudne. To wcale nie same te bariery, tak mówię, są tym problemem, te architektoniczne. Dzisiaj największym problemem jest ta sfera emocjonalna, która wygląda fatalnie. Mhm. W takim szerokim obszarze, bo oczywiście jest bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, które znakomicie funkcjonują zawodowo, odnoszą sukcesy, radzą sobie i zmieniają miejsca pracy. Jak najbardziej jest wiele takich osób, ale patrząc na całą populację osób z niepełnosprawnościami, to jednak te obawy, te lęki są bardzo silne i one powodują, że ta ich sytuacja na rynku pracy jest na tyle, jest bardzo słaba. Jest też tak, że te lęki, nawet jeżeli już znajdą pracę, podejmą tą pracę, w sytuacji pierwszych jakichś trudności w miejscu pracy, a każdy z nas wie, że w miejscu pracy zawsze pojawiają się trudności, są gorsze dni, są problemy, są dni, w których dostaniemy opieprz od szefa, czasami zawiniony, czasami niezawiniony i na takie rzeczy czasami się nie ma wpływu. Każdy czasami coś musi schrzanić i każdy gdzieś w swojej pracy zawodowej coś schrzanił. Jednak dla tych osób popełnić błąd to już jest ogromny problem. Problem, który powoduje, że często uciekają od zatrudnienia, szybko rezygnują z pracy, szybko się, my to nazywamy, że się zniechęcają. To nawet nie jest kwestia chęci, bo chęci sugerują, że ten poziom motywacji jest w nich niski. Poziom motywacji jest w nich wysoki, ale obawy są bardzo silne, na tyle silne, że właśnie nawet już pracując uciekają od tej pracy.
A jak można pomóc takim osobom?
Cóż, my staramy się po prostu być z grupą doradców zawodowych, z grupą psychologów, psychoterapeutów, bo również oferujemy wsparcie psychoterapeutyczne. Natomiast myślę, że to, co jest najważniejsze, na to, co uczulam moich współpracowników, to, żeby osoba, która trafia już do zatrudnienia, nie szła po prostu do pracy. To właśnie w przypadku tych osób, bardziej niż w przypadku innych osób, jest bardzo ważne, żeby trafiać do takiej pracy, która jest stricte dedykowana im. Jest w pełni zgodna z ich preferencjami i predyspozycjami, z tym, co jest dla tych osób właściwe. Więc dla nas niezwykle ważne jest, że zanim poślemy kogoś do pracy, dobrze poznać tą osobę, tak aby zaproponować jej pracę, która naprawdę będzie bliska jej sercu, która będzie bliska jej możliwościom zawodowym. Wtedy jest większa szansa na to, żeby ta osoba się w tym miejscu pracy utrzymała. Ale oczywiście ten proces przygotowania jej do zatrudnienia to jest droga pewnego oswajania ją z tą myślą, że ta praca będzie wykonywana w określony sposób, że mogą w tej pracy pojawić się określone problemy, rozmawiania o tej pracy, tak żeby ta osoba utrwaliła w sobie tą wizję wykonywania właśnie tego zawodu, pracy na tym stanowisku, czasami nawet u tego konkretnego pracodawcy. I to wtedy działa i wtedy przynosi nam ogromną satysfakcję, jak mamy do czynienia z osobami, które przez wiele lat pozostawały w domu, nie widziały szansy na zatrudnienie i w pewnym momencie przeszły pewną ścieżkę aktywizacji zawodowej w naszej fundacji i wróciły na rynek pracy. To nie jest tylko kwestia tego, że te osoby znalazły pracę, bo to podkreślam, znalezienie pracy to jest tylko część. To, co jest dla nas najważniejsze, to, żeby zmienić życie tych osób, żeby stworzyć przestrzeń do spotkań z innymi ludźmi, przestrzeń do budowania swojego poczucia własnej wartości, bo przez pracę, przez codzienne takie drobne sukcesy, że nie wiem, że wypełnimy jakiś dokument dla szefa albo wykonamy jakieś proste zadanie, każde takie proste wykonanie zadania, to jest podbudowanie własnego poczucia własnej wartości i suma tych drobnych, jakichś tam banalnych spraw, czasami otworzenie drzwi albo naprawienie jakiegoś ekspresu do kawy, suma tego wszystkiego daje ten efekt podniesionego poczucia własnej wartości w sposób trwały. Bo oczywiście jest wiele narzędzi motywacyjnych, jest wiele różnych działań, które są podejmowane w sposób fantastyczny przez wielu mówców, przez wielu coachów. Ale to, co tak naprawdę najlepiej działa na człowieka, to, co mu naprawdę pomaga, to taka właśnie codzienna praca. Takie drobne, niewidzialne sukcesy, one sprawiają, że człowiek buduje tą swoją tożsamość zawodową. Ten fundament, ten budynek swojego mieszkania, zawodowego mieszkania, w którym jeżeli rzeczywiście ta tożsamość zawodowa jest silna, kiedy ta osoba trafia do zatrudnienia w innym miejscu pracy, zostanie skrytykowana, ta osoba się potrafi spojrzeć na to z większej perspektywy. Potrafi spojrzeć, okej, teraz schrzaniłem, teraz nie udało się, ale generalnie jestem dobrym księgowym, jestem dobrym mechanikiem, jestem dobrym analitykiem, jestem dobrym pracownikiem na jakimś określonym stanowisku, bo robiłem to dobrze u poprzedniego pracodawcy, u jeszcze innego pracodawcy, wykonałem tych zadań bardzo wiele i to, że teraz mi się nie udało, to nie przekreśla mnie jako pracownika, jako osobę, która może wykonywać pracę na tym stanowisku, daje takie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Także to jest coś więcej niż tylko praca. To jest zmiana życia. To jest poczucie, że można inaczej żyć. I to jest bardzo ważne dla nas.
Sponsorem podcastu jest firma Trafit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez 2 tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze 3 miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.trafit.com/VIP.
A jak my jako pracodawcy możemy wesprzeć takie osoby w miejscach pracy?
Tak. Tutaj patrząc z punktu widzenia pracodawcy jest bardzo ważne, żeby zauważyć, że czasami dać więcej czasu tym osobom, ale obserwować, poprosić też załogę, zespół współpracowników, że pokazując, że ta osoba ma ogromną wartość, ale czasami potrzebuje więcej czasu na to, żeby się wdrożyć. Czasami trzeba więcej cierpliwości w tym, że ta osoba, nie wiem, nie będzie wykonywała w sposób pewny swoje obowiązki i przez to będzie wykonywała je trochę wolniej. Czasami jest tak, że ta osoba wymaga większego dostrzeżenia tych drobnych sukcesów niż inni pracownicy, większego docenienia, większej uważności na każdą dobrą sprawę, którą zrobi. A czasami uśmiech, który się w kierunku tej osoby zrealizuje, bo te osoby bardzo są wyczulone na spojrzenie, na to, w jaki sposób szef spojrzy na nią. I to, że my, każdy z nas pracodawców ma takie poczucie, że mam 1000 spraw na głowie, tak? I 1000 problemów. Czasami trochę nieświadomie przelewamy to na pracowników. I to jest jakiś jednak problem dla tych osób z niepełnosprawnością, bo one to biorą do siebie, one to biorą bardzo, bardzo osobiście i warto nad tym się zastanowić, żeby w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami to te swoje nastawienie troszeczkę poprawić, trochę popracować nad tym, aby ocieplić ten swój wizerunek. Z drugiej strony warto dostrzec ten wkład, który osoby z niepełnosprawnościami mogą wnieść. Przez to, że osoby z niepełnosprawnościami patrzą na świat z innej perspektywy i nie zawsze to jest kwestia perspektywy wózka inwalidzkiego, ale czasami to jest perspektywa spojrzenia z punktu widzenia osoby, która dłużej siedziała w domu. Czasami to jest perspektywa osoby, która jest wyczulona na określone dźwięki. Czasami to jest perspektywa osoby, która jest wyczulona na pewne obrazy, na pewne światła, to wszystko może wnieść dodatkowy impuls dla firmy, może jakąś korzyść przynieść firmie i warto czasami podyskutować, takie sobie zrobić burzę mózgów nad tym, w jaki sposób można to wykorzystać dla firmy. To jest duża wartość dla samych tych osób, że będą mogły się poczuć, że ta niepełnosprawność wcale nie jest problemem, ale może być wartością dla firmy. I faktycznie może być wartością dla firmy. Ja zajmuję się jako prawnik też pomocą publiczną i wspieram firmy w tym, aby korzystać z tej pomocy publicznej. Jak najbardziej zachęcam pracodawców do tego, żeby korzystać z pomocy, jakie oferuje państwo polskie i dofinansowań na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Uważam, że te wsparcie jest bardzo konkretne i spore, ale też mam świadomość, że żaden pracodawca nie zatrudni osoby z niepełnosprawnej ani żadnego pracownika, tylko ze względu na dotacje. Każdy pracodawca chce zatrudniać pracowników po to, aby firma się rozwijała, aby firma dobrze funkcjonowała, była dobrze zorganizowana. Osoby z niepełnosprawnościami mogą to zapewnić firmie. Tylko trzeba troszeczkę nieszablonowego podejścia do właśnie tych osób.
To ciekawe, co mówisz, bo ja w swojej karierze 15-letniej już w HR-ze miałam dosyć dużo osób niepełnosprawnych, przepraszam, z niepełnosprawnościami. To warto chyba też, żebyśmy też to podkreślili, tak. Bo są takie pewne słowa, które mogą urazić takie osoby. Rozwiń właśnie tę myśl, bo ja jak szukałam właśnie eksperta w temacie, to na Instagramie nagrałam właśnie, że szukam osoby, która siedzi mocno w temacie osób niepełnosprawnych i ktoś zwrócił mi uwagę, że nie powinno się tak mówić, bo to w pewien sposób stygmatyzuje te osoby.
Tak. To nie jest tak, że te osoby w całości są niepełnosprawne. Mają przede wszystkim to, co trzeba powiedzieć, czym jest niepełnosprawność. Niepełnosprawność to nie jest właściwość danej osoby, że ona jest cała niepełnosprawna. Niepełnosprawność to są bariery, które ta osoba napotyka ze względu na to, że jest taka, jaka jest. To otoczenie społeczne i otoczenie architektoniczne powoduje, że osoby, które rodzą się albo miały wypadek, albo jakąś chorobę, na skutek właśnie tego wypadku, choroby lub po prostu z samego faktu urodzenia, napotykają na bariery w funkcjonowaniu. Dlatego, że ktoś wcześniej nie pomyślał o tym, żeby wychować społeczeństwo w większej otwartości, w większej życzliwości, albo też nie pomyślał o tym, żeby zaprojektować jakąś przestrzeń, budynek, czy produkt, czy usługę w taki sposób, aby te osoby mogły tak samo korzystać z tych produktów, usług, tak samo jak inni. I właśnie przez fakt, że te osoby mają trudności w korzystaniu z tych wszystkich miejsc, w produktów, usług lub też są stygmatyzowane społecznie, powoduje, że my je postrzegamy jako inne. W rzeczywistości nie są inne, może inaczej. Każdy jest inny, każdy człowiek jest inny. Niektórzy spośród nas są blondynami, inni są brunetami, jedni są wysocy, inni niscy. Jedni poruszają się na wózku, inni korzystają z laski, jeszcze inni nie potrzebują takiej pomocy. Jedni analizują fakty w sposób bardzo szybki, inni analizują fakty wolniej. To są różne właściwości każdego z nas i w ten sposób należałoby to postrzegać. I to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że to jest osoba z piegami albo osoba z długimi włosami, tak samo osoba z niepełnosprawnościami. Ona jest osobą, ona jest człowiekiem, tak samo jak każdy z nas, a ta niepełnosprawność to jest po prostu jedna z opisujących właściwości tej osoby. Tutaj także i tu też należy dodać, że wiele takich właściwości, które my uważamy za naturalne i nie budzą one żadnych emocji, nie wydawałoby się nam, że nie są, one nie mogłyby być uznane za niepełnosprawność, mogą w pewnych okolicznościach być uznane za niepełnosprawność. Takie jak na przykład blizna na twarzy. To już jest w pewnych okolicznościach. Taka osoba może napotykać na jakieś rozmaite bariery i w związku z tym mieć stwierdzoną niepełnosprawność. Więc tutaj nigdy nie możemy powiedzieć, że ktoś jest konkretnie niepełnosprawny. Wśród nas tych osób niepełnosprawnych jest naprawdę bardzo wiele. Owszem, oficjalnie to jest około 2 milionów osób takich, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, ale pamiętajmy, że jeżeli byśmy wzięli dane spisu powszechnego, to już to jest około 5 milionów osób. A jeżeli byśmy wzięli pod uwagę dane, jak postrzega to Unia Europejska według swoich statystyk, jaka jest sytuacja w Polsce, to wtedy byśmy się dowiedzieli, że w Polsce jest 8 milionów osób z niepełnosprawnościami. Zobaczmy, 2 miliony to są te osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. A z punktu widzenia Unii Europejskiej w Polsce jest tych osób 8 milionów. Każdy z nas...
Z czego to wynika, że nie każdy chce iść w stronę załatwienia sobie tego orzeczenia? Z jakiego powodu te statystyki są przekłamane?
Nie każdy z osób, które mają niepełnosprawność, postrzega tą swoją sytuację jako właśnie niepełnosprawność. No bo jeżeli ktoś radzi sobie, tak miał to szczęście, że wychował się w domu, w którym tej niepełnosprawności nie traktowano jako niepełnosprawność, albo żył cały czas bardzo aktywnie, na bardzo wysokim poziomie i miał wypadek, na skutek którego doznał kontuzji i ta noga już nie funkcjonuje tak sprawnie, jak funkcjonowała przed wypadkiem, ale nadal może chodzić do pracy, może w jakiś sposób ma trudności w wykonywaniu jakichś czynności, ale nadal może zachować jakąś aktywność. W jego odczuciu on jest sprawny. I taka osoba bardzo często nie ubiega się o orzeczenie niepełnosprawności. Ja znam dość bliski przypadek osoby, która cierpi na stwardnienie rozsiane i pamiętam tą rozmowę, gdzie ona stwierdziła, że rozmawialiśmy coś o niepełnosprawności i ja mówię, ale ty też możesz z tego skorzystać, bo jesteś osobą niepełnosprawną. A ona mówi, nie, no dlaczego? Ja mam tylko stwardnienie rozsiane, ja nie jestem osobą niepełnosprawną, tak? Proszę zobaczyć, że to jest tak, że różnie sami się postrzegamy i różnie postrzega nas społeczeństwo i to jest fajne, że różnie się postrzegamy i orzeczenie o niepełnosprawności nie jest dokumentem, który w jakiś sposób ma stygmatyzować, odbierać prawa, tylko to jest coś ekstra. To jest dokument, który jest wydawany po to, żeby osoby z niepełnosprawnościami, jeśli tego potrzebują, dzięki temu dokumentowi mogły skorzystać z jakichś rozmaitych, szczególnych uprawnień, które ułatwią przezwyciężanie tych barier. To orzeczenie niepełnosprawności jest fajnym dokumentem w tym sensie, że daje pewne możliwości. Ja podróżując z rodziną w ostatnie wakacje we Francji, przekonałem się, jak na Zachodzie bardzo jest wartościowy ten dokument. Bo tutaj trzeba powiedzieć, jakie daje możliwości. Bo orzeczenie niepełnosprawności wydawane w Polsce, ono jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej i odwrotnie. Te, które są wydawane dokumenty o niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej, one obowiązują w Polsce. I tam, jeżeli byśmy popatrzyli na Francję, wejście do muzeów na przykład jest bardzo kosztowne. To są ceny biletów na poziomie 100 euro w niektórych przypadkach, a osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość wejścia bądź to za darmo, bądź to z bardzo dużą ulgą. Jeszcze mają możliwość, aby osoba wspierająca również była zwolniona z kosztów wejścia do tego muzeum. To są naprawdę, jeżeli ktoś podróżuje i chce zwiedzać muzea, to są naprawdę bardzo realne korzyści. I to, co jest ważne, orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem, który ma coś dać ekstra, a nie odbierać prawo, odbierać możliwości. Niestety w polskim systemie prawnym jest tak, że przy orzekaniu niepełnosprawności stwierdza się niezdolność do pracy. I na tym orzeczeniu pojawia się zapis o całkowitej niezdolności, może pojawić się zapis o całkowitej niezdolności do pracy, może pojawić się zapis o tym, że ta osoba nie może wykonywać pracy, bądź też, że praca jest niewskazana. To jest zapis, który jest bardzo niefortunny w tym znaczeniu, że dla urzędników on ma pokazać, że ta osoba na dzień dzisiejszy, na dzień wydawania orzeczenia o niepełnosprawności, ma problemy w wykonywaniu pracy i dlatego właśnie potrzebuje orzeczenia niepełnosprawności, żeby podjąć tą pracę. Natomiast niestety, jeżeli z tym dokumentem osoba trafia do pracodawcy, pracodawca czy też same osoby z niepełnosprawnościami czy też ich rodziny odczytują ten dokument w taki sposób, że nie powinny pracować. I to jest bardzo duża niezręczność, to jest duży problem. Niestety spotykam się to przynajmniej raz w miesiącu od osób, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Spotykam się od pracodawców właśnie z tym pytaniem, no ale tutaj na orzeczeniu jest napisane, że ta osoba nie może pracować. Nie ma czegoś takiego. I to jest bardzo ważny komunikat do pracodawców. Nie ma w Polsce osoby, która ma zakaz pracy. Konstytucja każdemu z nas gwarantuje możliwość zatrudnienia. Natomiast czy konkretna osoba zostanie zatrudniona na konkretnym stanowisku pracy, decyduje o tym lekarz medycyny pracy. I on może stwierdzić, że osoba, która przyszła do niego do gabinetu, która cierpi na epilepsję, nie może być zatrudniona na wysokości, nie może na przykład myć okien w biurowcu. To może powiedzieć lekarz medycyny pracy. Lekarz medycyny pracy może zalecić, żeby ta osoba nie wykonywała tej pracy w wymiarze całego etatu, tylko na przykład w wymiarze połowy etatu. Lekarz medycyny pracy może zalecić, żeby ta osoba miała zapewnione lepsze oświetlenie, albo zapewniony podjazd do budynku, albo żeby miała zapewnioną odpowiednią pętlę indukcyjną w pomieszczeniu, w którym pracuje. Może takie zalecenie wpisać do tego orzeczenia, które wydaje pracodawcy, uzasadniającego, uprawniającego do zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy. Może też wreszcie w tym zaświadczeniu wpisać, że ta osoba wymaga wsparcia osoby trzeciej. I każdy z tych kosztów, koszt przystosowania stanowiska pracy, koszt zatrudnienia osoby, która będzie wspierała tą osobę w wykonywaniu codziennych obowiązków, przewidziane jest w prawie i rzeczywiście realne są pieniądze na to przeznaczone i czekają. I pracodawcy z tego nie korzystają. One leżą i pracodawcy po te pieniądze nie sięgają, że jeżeli pracodawca dostałby takie zaświadczenie, że kandydat do pracy może podjąć pracę pod warunkiem, że zostanie zatrudniona osoba wspierająca, albo że będzie miał zapewnione przystosowanie miejsca pracy polegające na lepszym oświetleniu albo innym biurku, nie wiem, wyprofilowanym, to koszt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Innymi słowy, pracodawca dostaje taki kwitek, takie zaświadczenie, idzie z tym kwitkiem do Powiatowego Urzędu Pracy, tam wypełnia formularz WNW i po wypełnieniu tego formularza, no, w praktyce około 2 tygodni się czeka i można liczyć na to, że zarówno ten koszt osoby wspierającej, jak i ten koszt przystosowania stanowiska pracy będzie sfinansowany. Mhm.
Już jesteśmy w temacie dofinansowań.
Tak.
Myślę, że warto, żebyśmy też o tym powiedzieli, bo nie każda firma ma świadomość, że zatrudniając osobę z niepełnosprawnością może też ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Możesz troszkę więcej powiedzieć na ten temat, co przysługuje pracodawcom?
Tak. I tu znowu te dofinansowania z PFRON-u, te dofinansowania comiesięczne, czyli zatrudniamy osobę z niepełnosprawnością i na tą osobę tak długo, jak ją zatrudniamy, otrzymujemy co miesiąc dofinansowanie. Ta wysokość dofinansowania jest uzależniona po pierwsze od wymiaru etatu, czyli za chwilę podam kwoty, ale te kwoty one dotyczą pełnego wymiaru czasu pracy i jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. No i przy lekkim stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ma żadnych schorzeń szczególnych, a te schorzenia szczególne to są schorzenie wzroku, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność psychiczna, epilepsja i całościowe zaburzenia rozwoju, czyli autyzm czy Asperger, to jeżeli jest któreś z tych schorzeń, to będziemy mówić, że to jest schorzenie szczególne i dzięki temu schorzeniu szczególnemu dofinansowanie do wynagrodzeń będzie wyższe. No i poziom tych dofinansowań, tak powiedziałem, od 500 zł przy lekkim stopniu niepełnosprawności bez żadnych schorzeń szczególnych do 3600 przy osobie, która ma znaczny stopień niepełnosprawności i którejś z tych schorzeń szczególnych. Takie dofinansowanie nie obliguje do tego, żeby, nie wiem, utrzymać pracownika w jakimś określonym czasie. Wniosek jest składany po każdym przepracowanym miesiącu, czyli jeżeli się rozstajemy z pracownikiem, to nie składamy kolejnych wniosków i nie ma jakiegoś takiego zobowiązania, takiego presji na pracodawcę, że musi być do czegoś zobowiązany. To dofinansowanie jest motywacją, a nie rekompensatą kosztów zatrudnienia. Znaczy, jest rekompensatą kosztów w takim znaczeniu, że pracodawca może o nie wystąpić dopiero po wypłaceniu wynagrodzenia pracownikowi. Natomiast funkcja tego dofinansowania jest taka, że ma zachęcać pracodawców do tego, żeby właśnie zatrudniali osoby z niepełnosprawnościami. Że te pieniądze dostajesz nie pracownik, tylko pracodawca. Te pieniądze są dla niego. Kiedyś pewien nieżyjący, fantastyczny człowiek, który wprowadzał, był dla mnie takim mentorem, prezes spółdzielni wyrobów skórzanych w Gdyni, pan inżynier Czajka, doktor inżynier Czajka, wspominał, że dla niego to dofinansowanie to jest premia, że to jest dla niego premia, które on dostaje, że podejmuje decyzję o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. I to jest bardzo trafne spostrzeżenie, bądź co bądź, bo to dostaje pracodawca, dostaje pracownika, który czasami może być bardziej wydajny niż inni pracownicy. To jest zawsze kwestia do odpowiedniego dopasowania osoby do stanowiska pracy. Jeżeli dobrze dobierzemy pracownika do stanowiska pracy, to ten pracownik może być równie wydajny albo nawet bardziej wydajne niż osoba pełnosprawna. To jest kwestia zawsze, zarówno jeśli chodzi o osoby pełnosprawne, jak i osoby z niepełnosprawnościami, zawsze to jest kwestia odpowiedniego doboru do stanowiska pracy i wtedy właściwy dobór do osoby do stanowiska pracy wiąże się z tą wynikiem efektywności. Natomiast dofinansowanie jest czymś ekstra. Ważne jest tylko to, żeby te wynagrodzenie wypłacić pracownikowi terminowo, wypłacić na rachunek bankowy, regularnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, regularnie opłacać podatki. I dofinansowanie będzie się należało. Nie ma tutaj takiego ryzyka, że nie wiem, skończy się jakiś program albo skończą się pieniądze w budżecie. PFRON ma zagwarantowane, że tak długo jak te zatrudnienie będzie utrzymywane, będzie złożony wniosek, dofinansowanie pracodawcy zostanie wypłacone. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby wystąpić o to dofinansowanie od razu w pierwszym miesiącu po zatrudnieniu. Bo tak jak powiedziałem, to jest motywacja, a jeżeli pracodawca zatrudnił osobę z niepełnosprawnością nie oglądając się na dofinansowanie do wynagrodzeń, to znaczy, że nie potrzebował motywacji. A skoro nie potrzebował motywacji, to w kolejnych miesiącach też nie będzie tego dofinansowania otrzymywać. To jest wniosek, który polski ustawodawca wyprowadził z zasady pomocniczości, która obowiązuje w Unii Europejskiej i z tego właśnie wynika tak zwany efekt zachęty. Tutaj nie będę się rozwijał, żeby nie wchodzić w jakieś aspekty prawne, nie zanudzić słuchaczy. Więc to jest, to myślę, że jest to cenny motywator do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Tym bardziej, że jeżeli firma zatrudnia więcej niż 25 pracowników, wchodzi w tak zwany obowiązek wpłat na PFRON. I ten obowiązek, poziom tej wpłaty na PFRON to jest uzależniony od średniej krajowej przeciętnego wynagrodzenia pomnożonego razy współczynnik, który wynosi około połowy tej kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Za każdą brakującą osobę do osiągnięcia 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Ten poziom 6% był kiedyś dawno, dawno temu założony w związku z tym, że tyle powinno być w zatrudnieniu w całej gospodarce osób z niepełnosprawnościami. I ten cel, żeby został osiągnięty, został nałożony na właśnie średnie i duże firmy. W taki sposób, że jeżeli tego współczynnika nie osiągają, to za każdą brakującą osobę płacą w tej chwili około 3000 zł miesięcznie do PFRON-u tytułem właśnie wpłat, a zatrudniając osobę niepełnosprawną są zwalniani z tego obowiązku.
Czyli nie dość, że nie płacimy kary.
Dokładnie.
To nie jeszcze płacimy. Możemy dostać dodatkową motywację finansową.
Tutaj taka ciekawostka. Przy niektórych schorzeniach ta kwota zwalniająca, obniżająca tą wpłatę na PFRON jest mnożona razy 3, a czasami razy 4. Czyli to jest tak, że weźmy na to, zatrudniając osobę niewidomą, możemy, która będzie miała stopień znaczny zapewne ze schorzeniem wzroku, ta osoba w takiej firmie będzie liczona razy 4, to obniżenie wpłaty na PFRON, czyli nie 3000, tylko odpowiednio 12. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest kwota korzyści. A właśnie tak mi przyszło do głowy, że jeżeli mówimy o osobach niewidomych, naprawdę mają ogromne zdolności, ogromne możliwości zatrudnienia. Takie pytanie, czy wyobrażasz sobie, żeby osoba z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym, osoba niewidoma, bo tak należy używać tego terminu, czy ona mogła być na przykład księgową?
Przy tej pracy wydaje mi się, że mogłoby to być trudne, ale pewnie wyprowadzisz mnie z błędu.
Tak. Słuchaj, w naszej fundacji, no w tej chwili nie, ale jeszcze do niedawna pracowała dziewczyna, która była niewidoma, jest niewidoma. I znam dwa biura rachunkowe, które są prowadzane przez osoby, które są niewidome.
Jak te osoby sobie radzą z wprowadzaniem danych tak na, do komputera? Czy...
Po pierwsze, jeżeli mówimy o osobach niewidomych, musimy pamiętać, że bardzo niewielki, marginalny udział osób niewidomych to są osoby całkowicie ociemniałe, czyli takie, które zupełnie nic nie widzą. Większość osób niewidomych rzeczywiście widzi bardzo niewiele albo ma ten obraz bardzo zakłócony, zamglony lub nieostry, lub widzi kolory zupełnie inaczej, widzi kształty inaczej. To jest jedno. I przy odpowiednich narzędziach technicznych te osoby mogą sobie radzić. Oczywiście to wymaga ogromnego nakładu wysiłku ze strony tych osób, żeby wykonywać tą pracę, bo też trzeba podkreślić, że praca z monitorem dla osoby niewidomej jest dużym problemem już nie tylko ze względu na to, żeby musi odczytać i wysilić wzrok, żeby te cyferki wyłapać, ale już samo migotanie monitora jest bolesne dla oczu i trudne, także to jest duży wysiłek dla tych osób, ale trzeba powiedzieć, że to są bardzo dobre księgowe. To nie są księgowe z kategorii marginesu i te, które ja znam, tak? To, że to są jakieś tam osoby, które gdzieś się ślizgają, ale to są dobre księgowe, naprawdę bardzo dobre księgowe i osoby nie z przypadku.
Ja na pewno kilka razy spotkałam masażystów niewidomych tak, i byli rewelacyjni.
Zgadza się. Tutaj mówimy o czymś takim jak mechanizm kompensacji. Osoby niewidome, zwłaszcza te już całkowicie niewidome, mają ten mechanizm kompensowania tego niedoboru swoich zdolności sensorycznych poprzez pobudzenie innych sensorów, czyli czasami wzroku, czasami przede wszystkim dotyku. I właśnie te zdolności w zakresie dotyku świetnie są wykorzystywane przez masażystów. No jest tak, że masażyści niewidomi są rewelacyjni. To jest to, co mówiłem, że jeżeli dobrze się przyjrzymy tym zdolnościom, które mają osoby z niepełnosprawnościami, możemy odkryć wiele właściwości. Spójrzmy na osoby, które mają schorzenie słuchu. Te osoby z drugiej strony są bardziej wyczulone na wzrok. W tym sensie, że potrafią dostrzec bardzo często, nie zawsze, bo to nie jest taki prosty schemat, że osoba niewidoma będzie miała znakomity dotyk, węch czy słuch. Może tak nie być wcale, ale powiedzmy statystycznie tak bywa. I tak samo przy osobach, które mają schorzenie słuchu, są bardziej spostrzegawcze, jeśli chodzi o wzrok. Także świetnie wyłapują dokument, w którym są jak na przykład błędy, tak? Mhm. I albo widzą, że coś się zmieniło w dokumencie, tak? Albo coś w jakimś programie się zmieniło. Świetnie to wychwytują. Na takie detale są bardzo wyczulone. Wiele mogą wychwycić w ten sposób. Jakbyśmy mówili o osobach, które mają tak zwane całościowe zaburzenia rozwoju, często te osoby posiadają niezwykłą inteligencję. I znowu, nie zawsze, tak, żeby to też nie było pewnym uproszczeniem, że tak musi być, ale bardzo często są to osoby wybitnie inteligentne, chociaż bardzo trudne w kontakcie. Dla przeciętnego człowieka te osoby nie są zupełnie zdolne, bardzo często nie są zdolne do zrozumienia pewnych konwenansów i przestrzegania pewnych konwenansów społecznych, ale w pracy na przykład informatyka są niezastąpione.
To też ciekawe, co mówisz, jeżeli chodzi o traktowanie osób z niepełnosprawnościami w zespole, bo ja raczej spotkałam się z osobami, które chciały być traktowane tak jak wszyscy. Nie wiem, czy to wynika kwestia ich wychowania, czy tak były po prostu traktowane wcześniej w innych też miejscach pracy, ale najczęściej, bo pytałam o to wprost, czy a miałam osoby z takimi dosyć dużymi też schorzeniami, bo miałam w zespole na przykład osobę, która urodziła się bez jednej ręki i to była jedna z takich pierwszych rzeczy, które mi zasygnalizowała, że ona chce być traktowana zupełnie normalnie i tak ją wszyscy traktowali.
Tak, jak najbardziej. Tutaj w pełni się z tym zgodzę i rzeczywiście tak jest, że te osoby nie chcą być traktowane. Co więcej, osoba z niepełnosprawnością nie musi ujawniać swojej niepełnosprawności, ona nie musi pokazywać orzeczenia o niepełnosprawności i wtedy pracodawca nawet nie tylko nie może, pracodawca musi ją traktować również w kwestii uprawnień dotyczących urlopu czy czasu pracy, musi traktować ją jako osobę pełnosprawną. Ta osoba wtedy pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, nie 7, tylko 8, nie ma prawa dodatkowego urlopu. I znam wiele osób, które rzeczywiście również w tym wymiarze rezygnują, wycofują swoje orzeczenie niepełnosprawności, żeby być w pełni traktowane tak jak pozostała część zespołu. I to jest super. To są sytuacje, w których my mamy takie poczucie, że to są osoby, które dla nas są sukcesem. Ale to, o czym mówiłem wcześniej, to mówiliśmy o osobach, które wchodzą do zatrudnienia, które przez ostatnie lata były bierne zawodowo, które miały, nie czują się pewnie i one nawet, jeżeli deklarują, że chciałyby być traktowane tak jak inne, to w rzeczywistości oczekują pewnej afirmacji. Oczekują pewnego wsparcia. To nie znaczy, że my, i tu broń Boże, to tutaj, żeby nie być źle zrozumiałym, nie chodzi o to, żebyśmy tą osobę posadzili na środku i teraz patrzcie, to jest osoba z niepełnosprawnością. Tak wygląda. Uważajcie, jak do niej podchodzicie. Broń Boże, to nie o to chodzi. Chodzi wręcz przeciwnie o to, żeby więcej wrażliwości wykazać i tolerancji, ale nie w takim wymiarze, żeby komunikować to, okazywać to, że my traktujemy cię jako inną, jako gorszą, ale jednak mimo wszystko docenić czasami drobne rzeczy, które ta osoba wykonuje. I tak mówię, w szczególności jeśli chodzi o te osoby, które zaczynają tą drogę zawodową, bo dla osób, które realizują się zawodowo, które już od kilku lat pracują, dla nich pracodawca, który afirmuje ich sukcesy, te drobne sukcesy zawodowe w wymiarze większym niż przeciętne, rzeczywiście może być irytujące, tak? I może być źle odbierane. Natomiast dla tych osób, które trafiają, dopiero zaczynają tą pracę, może być bardzo ważne. Mhm.
A jakie są jeszcze korzyści z perspektywy pracodawcy? Bo wspomniałeś o tych dofinansowaniach. Co jeszcze tak od strony może zarządzania zespołem może wnieść osoba z niepełnosprawnością do firmy?
Tak, właśnie to jest ciekawe, co poruszyłaś, że ta strona uwrażliwienia zespołu. My jesteśmy w naszej, jeśli chodzi o fundację, to w takiej sytuacji, że jednak większość zespołu jest niepełnosprawna i gdzieś u nas niepełnosprawność jest czymś tak naturalnym, czymś tak oczywistym, że nie robi to żadnego, nie wzbudza żadnego wrażenia. Natomiast jest tak, że w takim zespole, w którym do tej pory osób z niepełnosprawnościami było niewiele, wprowadzenie osoby z niepełnosprawnością bardzo ubogaca ten zespół. Pokazuje, że nie zawsze jest tylko jedna perspektywa patrzenia na świat, że można różne problemy rozwiązać inaczej, że są osoby, które mają inne potrzeby niż ja, inny sposób spędzenia wolnego czasu, bo nie oszukujmy się, zwłaszcza w korporacjach jest tak, że my się bardzo ujednolicamy w tym sposobie spędzania wolnego czasu, w sposobie myślenia na różne tematy i powstaje pewien proces myślenia grupowego, który niestety jest takim obciążeniem dla firm, gdzie wszyscy zaczynają myśleć tak samo i stają się takimi trochę botami. I wprowadzenie osoby z niepełnosprawnością, wprowadzenie osoby, która inaczej patrzy na rzeczywistość, ma inne problemy, ma inną sytuację, pozwala otworzyć umysł, otrzeźwić troszeczkę zespół, wzbudzić większą wrażliwość i bardzo, bardzo w tym sensie pobudza kreatywność zespołu. To jest jedna strona medalu, ale drugą stroną medalu jest motywacja. Taki jeden przykład z pracodawcy, który się pojawił, no to już kilka lat, ja z tym pracodawcą cały czas współpracuję, ale z Kościerzyny, który zatrudnił osobę ze schorzeniem słuchu. On, kiedy przyszedłem na spotkanie po raz pierwszy do niego i rozmawialiśmy o zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością, on powiedział mi coś takiego, no ja cały czas zwiększam zatrudnienie. Zatrudniam kolejną osobę w moim zespole i produktywność minimalnie rośnie, ale to są marginalne efekty, a nie jestem w stanie się wyrobić z zamówieniami. Więc pewnie ta osoba też nie okaże się zbyt produktywna, no ale w sumie co mi szkodzi, skoro zatrudniam osoby pełnosprawne i one też się okazują mało produktywne, więc jak zatrudnię tego, kogo tu macie? Aha, tego chłopaka. No to tego chłopaka, no to spróbuję, to może coś z tego będzie. No i ciekawa rzecz się stała. Ten chłopak zaczął pracować w tej firmie, wykonywać takie ceramiczne produkty, które są sprzedawane między innymi w sieci Rossmann, ale nie tylko, bo to nie tylko te produkty, też w niektórych hotelach i restauracjach można ich produkty odnaleźć. To jest firma Birko z Kościerzyny i to, co się fantastycznego stało, ten chłopak został tam zatrudniony tam ileś tam lat temu, chyba 6 czy 7 lat temu i nagle mega wzrosła produkcja. Mega efektywność wzrosła. To nie o tą jednostkę, którą zwykle wzrastała produktywność przy zatrudnieniu kolejnej osoby, ani dwie, ani trzy, tylko dużo, dużo więcej. Już tak skracając ten temat, właśnie ze względu na to, że wcześniej był problem w tym, że tam pracujące dziewczyny na produkcji bardzo dużo ze sobą rozmawiały. A jeżeli pojawił się nowy pracownik, to miał do wyboru albo wchodzi w te rozmowy i w ten klimat, że tak powiem, organizowania czasu, albo jest alienowany i w praktyce uciekał z pracy. Więc nowi pracownicy wchodzili w tą sytuację, co niestety odbijało się na produktywności. W momencie, kiedy przyszła osoba, której nie można było alienować ze względu na to, że nie uczestniczy w rozmowach, która nie socjalizuje się tak z nimi, tylko przychodzi, robi tą swoją pracę, wykonuje ją skupioną na tej swojej pracy, bo ona jest osobą niesłyszącą, ten chłopak jest osobą niesłyszącą i skupia się na swojej pracy, nie można wciągnąć jej w rozmowę, ale też nie można mieć pretensji o to, że nie wciąga się w tą rozmowę. W konsekwencji te osoby, te dziewczyny, obserwując jego pracę, raz, że mówią, no on pracuje i wyjdzie na to, że ma taką efektywność dużo większą niż my, więc może też trzeba się podkręcić. A tak zwyczajnie po ludzku głupio. No on pracuje, my nie. No tak nie wypada. No i efekt niesamowity. I to rzeczywiście widać bardzo często w takim wymiarze czystej efektywności zatrudnienia, że spojrzenie, przychodzi osoba z niepełnosprawnością, ona może wyrobić tą normę, a tu się okazuje, że my nie mogliśmy wyrobić tej normy, więc pozostałym pracownikom jest tak zwyczajnie w świecie po ludzku głupio, że tego nie robiły i to jest spora korzyść w wykonywaniu tej pracy, chociaż no, można powiedzieć, takich obszarów jest bardzo wiele. Trójmiejskie teatry zatrudniają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nie wiem, czy zauważyłaś, to czasami można dostrzec te osoby. One bardzo często gdzieś są przy obsłudze sali, tak żeby widzowie mają styczność z tymi osobami. To jest niezwykłe. Oczywiście wcześniej tam tą samą pracę wykonywały osoby pełnosprawne. One tą pracę wykonują, wydaje mi się, w moim przekonaniu równie dobrze, ale robią coś ekstra, czego nie robią osoby pełnosprawne. Widz, który przychodzi na takie przedstawienie, no patrzy na te osoby, myśli sobie, kurczę, no te osoby, ten teatr zatrudnia takie osoby z niepełnosprawnością, no to są jednak ludzie wrażliwi. A z drugiej strony, kurczę, to skoro robią takie rzeczy, to muszą być dobrzy ludzie. Otwiera się zupełnie inne spojrzenie. A może skoro oni nie są tacy krytyczni pod względem swoich pracowników, nie dobierają, tak nie selekcjonują, są otwarci, więc może ja też powinienem życzliwie ocenić aktorów, którzy grają. Może powinienem postarać się z tego spektaklu wyciągnąć to, co najbardziej wartościowe, a nie tylko krytykować. Ja szczerze mówiąc, mimo że z niepełnosprawnościami mam ciągle do czynienia i teoretycznie nie powinienem się na to łapać, w kwietniu zeszłego roku byłem na takim przedstawieniu, które samo w sobie przedstawienie mnie nie ruszyło i wyszedłbym z tego przedstawienia z takim poczuciem, że słabo, ale widziałem tą dziewczynę, która obsługiwała akurat wejście, w którym wchodziłem i widziałem, jak ona się starała, ta osoba z tą niepełnosprawnością intelektualną i szczerze mówiąc, wyszedłem z tego teatru podbudowany. Miałem takie poczucie, że to przedstawienie było fajne i ten teatr jest fajny. Generalnie pójdę tam jeszcze raz. Naprawdę ze względu na to, jakoś tak to zagrało na mnie, bardzo na moje emocje i myślę, że jest bardzo wielu widzów, którzy nie uświadomią sobie tego. Ja może sobie bardziej to uświadomię, bo jestem skoncentrowany i uwrażliwiony na te kwestie i potrafię u siebie to wychwycić, z czego biorą się u mnie te emocje. Natomiast myślę, że większość widzów, którzy pójdą tą drogą, to nie uświadomi sobie, co jest przyczyną, ale te pozytywne emocje po wyjściu z teatru będą mieli. I także to jest taki obszar, a ta praca, którą wykonuje ta osoba z niepełnosprawnością intelektualną, wydaje się, że nie jest na tyle skomplikowaną, żeby osoba z niepełnosprawnością intelektualną nie mogła jej wykonywać. Czyli my patrzymy na takie osoby, które potocznie nazywane są, że to jest zespołem Downa, tak? Że taka osoba to nie, gdzie ona mogłaby pracować? One fantastycznie się odnajdują i nie tylko w tym wymiarze finansowym, o którym ja tu powiedziałem, obniżenie wpłat na PFRON, dofinansowanie wynagrodzeń, wszystko pięknie, ale tak naprawdę jest coś ekstra. Firma na tym po prostu zarabia na samym operacyjnym zysku, na samym operacyjnym przychodzie. To widać ten efekt, a nie w tych pozostałych przychodach operacyjnych, jakim są dofinansowania do wynagrodzeń, które nigdy tak naprawdę dla spółek, które poważnie traktują funkcjonowanie firmy, zawsze najważniejszy jest przychód operacyjny. Ta część, ta korowa, ta, która jest misją firmy, to jest najważniejsze i to rzeczywiście do tej części osoby z niepełnosprawnościami mogą wiele wnieść, a pracować mogą naprawdę wszędzie. Hasło o to, że u nas osoby z niepełnosprawnościami nie mogą pracować, jest nieadekwatne, nieprawdziwe, bo wprowadzałem do zatrudnienia osoby, ja osobiście, w takich miejscach jak Tarta, gdzie zatrudnialiśmy osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i psychicznymi. I te osoby do dzisiaj tam pracują. W firmach, salonach mechanicznych, gdzie naprawiają samochody, w sklepach, w korporacjach, w których jest na open space. W bardzo rozmaitych miejscach są zatrudniane osoby z niepełnosprawnościami. I to jest kwestia, to nie jest tak, że jest osoba, właśnie tak powiedzieliśmy, osoba niepełnosprawna. Jest osoba, to jest po prostu osoba, która ma jakieś predyspozycje, jakieś możliwości, jakiś potencjał i niepełnosprawność otwiera pewien szerszy potencjał, który może być, który czasami u osoby pełnosprawnej by się nie pojawił, ale właśnie dzięki niepełnosprawności może się pojawić u tej osoby z niepełnosprawnością.
A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek Ci się podoba. Daj znać w komentarzu lub zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, dzięki temu dostaniesz powiadomienie, jeżeli pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracownika lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl.
A jeżeli ogląda nas ktoś, kto chciałby zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, my na etapie rekrutacji nie możemy komunikować, że chcemy akurat taką osobę zatrudnić, na przykład na etapie ogłoszenia. Jak można
Sam pracodawca, który umieszcza takie ogłoszenie dla siebie, nie może, że szukamy osób z niepełnosprawnościami, ale możemy zakomunikować, że jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, albo że firma zatrudnia bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami i tak jak powiedziałem, no jesteśmy otwarci i chętnie też takie osoby zatrudniamy. To jest jakiś sygnał do tego, żeby właśnie aplikować, żeby osoby z niepełnosprawnościami czuły się bardziej skłonne do tego, żeby wystąpić, żeby to zaaplikować. Natomiast już w samym procesie to też muszę odpowiedzieć, bo słuchają nas pracodawcy i te pytanie się bardzo często pojawia, czy na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, czy na etapie formularza mogę zapytać o niepełnosprawność. To jest pytanie, które dzięki RODO paradoksalnie zostało rozwiązane. Możemy zadać takie pytanie kandydatowi, ale bardzo ważne jest, żeby zapewnić go, że bez względu na to, czy udzieli odpowiedzi na to pytanie, czy nie udzieli odpowiedzi na to pytanie i czy udzieli odpowiedź twierdzącą bądź przeczącą, to nie będzie miało wpływu na decyzję o zatrudnieniu. Okay. Czyli pytamy o niepełnosprawność po to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki pracy, żeby zapewnić możliwość korzystania z różnych socjalnych rozwiązań, a być może skonstruować lepiej te stanowisko pracy w takim wymiarze organizacyjnym, a nie w tym wymiarze, żeby podjąć decyzję, że tego zatrudnimy, bo on jest niepełnosprawny, a tego nie zatrudnimy, bo on nie jest niepełnosprawny, albo odwrotnie, tak? Ale mamy do tego prawo, ustawa o kodeks pracy komunikacji z artykułem 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych daje taką możliwość, żeby takie pytanie zadać pracownikowi.
Okej. A na co warto zwrócić uwagę podczas rekrutacji, żeby właśnie nie złamać prawa bądź nie urazić takiej osoby?
Trudne pytanie, no bo ja chciałbym, żeby w każdej rozmowie podchodzić do każdego człowieka jednak możliwie indywidualnie, dostrzegać jego wyjątkowość, na pewno mieć większą tolerancję na ewentualne zdenerwowanie, które ta osoba może wnosić do tej rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast w jaki sposób pytać, czy nie, ja myślę, że koncentrujmy się na tych możliwościach, które ta osoba ma, co chciałaby wykonywać i co potrafi wykonywać, gdzie dostrzega pewne swoje sukcesy i starając się właśnie wyciągnąć jak najwięcej w tych zainteresowań, tych zagadnień, które ta osoba czuje się dobrze, czuje się mocna i wychwycić tego jak najwięcej, bo to pozwoli nam właśnie organizacyjnie skonstruować te stanowisko pracy w taki sposób, żeby ten potencjał wykorzystać jak najlepiej. I tutaj myślę, że nie ma jakiejś, jeżeli pytamy kogoś o silne strony i na tym się koncentrujemy w procesie rekrutacyjnym, a nie na tych słabych stronach, na tym, czego nie może zrobić. Bo to, czego nie może zrobić, to tak naprawdę powie nam lekarz medycyny pracy. My kierujemy osobę do każdego kandydata, do lekarza medycyny pracy. Jak on nie będzie mógł wykonywać tej pracy, to lekarz medycyny pracy nam powie. Mhm. Tak? Nas interesuje silne strony. I pytanie o silne strony, pytanie o możliwości nie jest obarczone ryzykiem, że my komuś sprawimy przykrość. Tak? Czy śmiałości w tym. Bardzo często właśnie to jest ten problem, że osoby, które nie mają styczności z osobami niepełnosprawnymi, mają tą nieśmiałość w tym, że czy mogę zapytać. A bardzo często dla samych osób to nie jest żaden problem, bo jeżeli użyjemy określenia, że jest pani osobą głuchą, to dla osoby głuchej nie jest to obraźliwe, że to jest, że użyjemy takiego określenia. Nie jest wcale obraźliwe, jeżeli powiemy do osoby niewidzącej do widzenia. Tak, to jest, nie musimy się czuć tak tacy skrępowani w tym. Po prostu bądźmy naturalni, rozmawiajmy, bo tak jak powiedziałem na wstępie, to jest osoba, to jest człowiek taki sam jak my. On, ta osoba ma pewne bariery i tak naprawdę nie musimy się tak bać. My tutaj rozmawiamy o pojęciu osoby z niepełnosprawnością i tym, żeby nie posługiwać się określeniem osoba niepełnosprawna. Ale też nie bójmy się w tym, tego, że w rozmowie użyliśmy właśnie tego określenia, bo myślę, że mało która osoba z niepełnosprawnością tak naprawdę się obrazi z tego powodu albo poczuje się dotknięta. Oczywiście nie używajmy takich określeń jak kaleka czy inwalida. To są pojęcia, które rzeczywiście kiedyś były używane. Historycznie one były uwarunkowane pewną sytuacją, która pewnym postrzeganiem tych osób. I dzisiaj już ewidentnie takich określeń nie można używać. Ale też nie stresujmy się, że użyjemy pojęcia niepełnosprawna, bo to nie będzie takim dużym problemem dla tych osób.
Rozumiem. A czy są firmy, jakieś fundacje, agencje, które właśnie specjalizują się w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, do których możemy się zgłosić, jeżeli chcemy taką osobę zatrudnić?
Tak, są i fantastycznie działają, bo jeżeli byśmy popatrzyli na Gdynię, jest Fundacja Integracja, rewelacyjnie działająca. W Sopocie jest Integralia, podobnie brzmiąca, choć nieco trochę inaczej działająca. Bardziej bliżej pracodawców, jest bliższa pracodawcom. W Gdańsku w jakiś sposób my zdominowaliśmy tą sytuację, chociaż są jeszcze też inne organizacje, które bardziej są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, jak organizacje dedykowane osobom niewidomym lub też osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj PSONi przede wszystkim jest tą największą organizacją. To jest taka bardzo duża organizacja, która wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ma bardzo dużo placówek i ma też takie swoje placówki jak Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w skrócie BIZON. To te instytucje, ta instytucja koncentruje się głównie na osobach z niepełnosprawnościami intelektualnymi, choć nie tylko, żebyśmy też sobie tak nie wsuwali to tylko w szufladkę tych osób. No i także jest do kogo się zwrócić. Każda z tych organizacji wspiera pracodawców. To, co ja mogę powiedzieć z punktu widzenia naszej organizacji Fundacji Aktywności Zawodowej, że u nas pracodawca uzyska pełną pomoc na zasadzie poprowadzenia za rękę. Pomożemy dobrać kandydata, który będzie znakomicie odpowiadał potrzebom pracodawcy, czyli rzeczywiście będzie efektywny. To nie jest tylko kwestia tego, żeby została zatrudniona osoba, która będzie dawała dotacje czy jakieś tam pomoce, ale też pomożemy w tych wszystkich formalnościach związanych. Poprowadzimy za rękę we wszystkich tych czynnościach związanych z lekarzem medycyny pracy, bo niestety tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, że lekarze medycyny pracy w tym całym procesie aktywizacji zawodowej nie są najmocniejszym ogniwem. Tak. I to jest jednak pewien problem, ale od tego też my jesteśmy, w tym też pomagamy. No i pomagamy w tych kwestiach związanych z dotacjami, włącznie z tym, żeby wypełniać te formularze i pilnować tego i doradzić, jak tutaj nie zrobić jakiegoś błędu i zrobić to wszystko dobrze. Także kontaktując się z nami, pracodawca może czuć się naprawdę bezpiecznie.
A jak wy się rozliczacie z takimi firmami?
No, zasadniczo jest tak, że te całe wsparcie, które realizujemy, na dzień dzisiejszy przynajmniej tak jest, realizujemy dzięki środkom, które pozyskujemy bądź to z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, bądź to z dotacji, z darowizn, czy też 1%. Więc tak naprawdę pracodawca, który z nami się kontaktuje, nie musi nastawiać się na jakieś koszty z tym związane. Mhm. Oczywiście, jeśli zatrudni osobę z niepełnosprawnością i w kolejnych miesiącach nadal będzie chciał, potrzebował wsparcia, żeby na przykład formularze wypełniać, to, a wcześniej został przeszkolony, bo my te wsparcie w taki sposób udzielamy, żeby ten pracodawca sobie poradził sam, tak? Żeby sam zatrudnił tą osobę i uzyskał cały pakiet informacji, włącznie z wypełnieniem tych pierwszych wniosków na pierwszym etapie. Ale jednak jeżeli potrzebowałby dalej, to wówczas pewne symboliczne, ale naprawdę symboliczne opłaty od tego pracodawcy byśmy pobierali. Ale to już jest kwestia dogadania się na dalszym etapie. Generalnie staramy się poprowadzić tego pracodawcę w taki sposób, aby on nie wymagał pomocy z naszej strony już w przyszłości. Chyba że z kolejnymi pracownikami, żebyśmy tych nowych, kolejnych pracowników znowu dobrali do jego potrzeb jak najlepiej.
Jasne. A gdyby ktoś z naszych widzów chciał jeszcze bardziej otworzyć sobie głowę na temat osób z niepełnosprawnościami, czy jest jakaś książka, którą możesz w tym zakresie polecić, albo ktoś w mediach społecznościowych, kto ciebie inspiruje w tym temacie?
Kto mnie inspiruje? Inspiruje, to znaczy inspiruje mnie, jakbym mógł polecić osobę, która mnie inspiruje i pracodawcą mógł polecić osobę, to jest pracodawca właśnie Marek Wikiera, prezes jednej z trójmiejskich firm, który również zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, ale też to jest podróżnik, który w jednym roku przebiegł 4 pustynie na 4 kontynentach, cały czas biega, osiąga rozmaite sukcesy właśnie w tych dziedzinach. Niezwykle motywująca postać i na pewno jeśli chodzi o taki mentalny wymiar, ale też organizacyjny, na pewno poleciłbym kontakt z nim, bo to jest, on też właśnie doradza też pracodawcom, jest mentorem dla pracodawców i na pewno pracodawcom polecałbym kontakt z Markiem Wikierą. Znakomity, fantastyczny człowiek.
Dziękuję za polecenie, a powiedz mi, gdyby ktoś chciał tobie zadać jeszcze jakieś dodatkowe pytania, bądź może skorzystać z twojej pomocy, gdzie najlepiej cię szukać?
Najprościej wpisać fazfaz.org.pl. Tam na naszej stronie jest kontakt do organizacji i poprzez właśnie fundację można, tam zostanie ten pracodawca skierowany od razu do mnie. Także ten kontakt można najprościej właśnie w ten sposób, ale też ewentualnie na mojej prywatnej stronie, to jest prosperus.edu.pl, tam też kontakt jest podany do mnie, także można w ten sposób trafić.
Super, to zapraszamy, a ja ci bardzo dziękuję za wartościową rozmowę.
Dziękuję ci bardzo. Dzięki.